Kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, wyraziłem nadzieję, że Miami będzie nie tylko dużym wydarzeniem marketingowym, ale również będzie stało na wysokim poziomie sportowym. Dwa dni przygotowań bardzo trudnych na tym ulicznym torze ustawiło nam niezwykle ciekawą scenę przed dzisiejszym wyścigiem. Czego można się spodziewać? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 8 maja, Daniel Biały, Echa Padoku. Były pewne obawy, że Miami będzie tylko taką promocyjną wydmuszką. W rzeczywistości ten uliczny tor okazał się bardzo trudny, bardzo wymagający. Ten tor nie wybacza nawet najmniejszych błędów. Ten margines jest naprawdę niewielki, o czym przekonało się boleśnie kilku kierowców. Nowy tor w kalendarzu zawsze wymaga czasu na zapoznanie się z nim, a tego czasu przez różne wydarzenia na torze, przez czerwone flagi było naprawdę bardzo mało, dlatego kierowcy, inżynierowie jadą w ten wyścig nie w pełni przygotowani. Tych informacji na temat zagrożeń na torze, na temat tego, gdzie można pojechać szybciej, gdzie można zaoszczędzić opony, kierowcy, inżynierowie mają zdecydowanie mniej, a to oznacza, że otwiera się przed dzisiejszym wyścigiem niesamowita scena dla nas, taka trochę droga w nieznane dla nich, a dla nas pewnie gwarancja dużych emocji. Zacznę od Mercedesa, bo ten szczególnie w piątek pokazał odrobinę tempa, którego do tej pory brakowało i nagle z piątku na sobotę to tempo jakby zniknęło. Czego zabrakło? Tutaj jednej odpowiedzi takiej konkretnej na to pytanie nie ma. No może można zamknąć to wszystko jednym stwierdzeniem: okno pracy, natomiast to jest zbyt duże uproszczenie i trochę na temat tego Mercedesa chciałbym teraz powiedzieć. Mam wrażenie, że inżynierowie z Brackley byli niecierpliwi, byli zachłanni wręcz, bo te zmiany wykonane w przedpiątkową sesją, pierwszą, drugą sesją, zdawały się działać. Każdy powrót kierowców Mercedesa do garażu i kolejne zmiany, prawdopodobnie w obszarze zawieszenia wysokości, zawieszenia podłogi nad powierzchnią toru, powodowały, że ci kierowcy jechali coraz szybciej i szybciej. To tempo wyglądało naprawdę dobrze. Kierowcy czuli się pewnie, czy zaczęli nabierać pewności w tych samochodach. Te konstrukcje zaczynały ich, słuchajcie, robić to, czego kierowcy oczekują, ale wydarzył się kolejny krok, taki o jeden most za daleko moim zdaniem, krok wykonany z piątku na sobotę, czyli kolejne zmiany, które miały przynieść większą wydajność, być może większy docisk, no ale niestety te zmiany rozsypały w zasadzie wszystko, co udało się do tej pory poskładać. No i tutaj mam wrażenie właśnie, że mogli zadowolić się tym, co było w piątek. Potem oczywiście po tej pierwszej sobotniej sesji bardzo nieudanej wrócono do tych ustawień z piątku, ale one nie wiedzieć czemu już nie działały. Russell, który nie wyszedł z Q2, był bardzo sfrustrowany, no i jednocześnie taki trochę zagubiony w tym wszystkim, mówił: to wszystko nie ma sensu. W piątek samochód działał, te same ustawienia przeniesione na kwalifikacje już nie działały. Dla odmiany to Hamilton w ten weekend jest tym kierowcą, który zdaje się mieć więcej optymizmu, tym, który widzi światełko w tunelu. Lewis Hamilton mówi tak trochę tajemniczo, że tam na zapleczu dzieją się naprawdę dobre rzeczy, a i dzisiaj udało mi się, mówił to w sobotę, znaleźć trochę więcej temperatury, jeżeli chodzi o opony, wprowadzić je w bardziej optymalne okno pracy, więc są takie elementy, które sugerują, że może być jeszcze lepiej. O czym mówił Lewis, sugerując, że coś się dzieje na zapleczu? Wprowadzono nowe przednie i nowe tylne skrzydło i te zmiany na pewno pomogły. Lepsza prędkość maksymalna. Ten samochód przynajmniej w piątek trochę się uspokoił, jeżeli chodzi o ten efekt kołysania, choć nadal kierowcy zabierali ten niekorzystny efekt w zakręty, w strefy hamowania. To naprawdę przeszkadza nie tylko szybko jechać, ale również bezpiecznie prowadzić ten samochód. No brakuje tego elementu łączącego między przednim a tylnym skrzydłem, brakuje podłogi i tego można spodziewać się. Pewnie w Barcelonie można się też spodziewać prawdopodobnie drugiej wersji jednostki napędowej, więc Mercedes odpowie na krok, który właśnie wykonało Ferrari. Ten krok w wykonaniu Ferrari dał naprawdę dobre efekty. Co do podłogi, to uderzyło mnie jedno ujęcie z Q2, tuż przed tym, jak Russell stracił panowanie nad tylną osią, tuż przed tym, jak Russell stracił pewność za kółkiem. On powiedział, zabrakło przede wszystkim pewności, tej pewności, która w piątek zaczęła się budować. Dlatego mówię, że inżynierowie Mercedesa mogli pójść o krok za daleko. Będąc w zakręcie, podłoga w samochodzie George'a Russella, ta zewnętrzna strona w zakręcie, wręcz otarła się o asfalt, całkowicie nakryła powierzchnię asfaltu, by tuż potem podskoczyć do góry, podnieść się no, kilkadziesiąt milimetrów, i to było tuż przed tym, jak Russell utracił kontrolę nad tylną sekcją tego samochodu. To pokazuje, że te kwestie aerodynamiczne nadal są do rozwiązania właśnie w obszarze podłogi. No i co ciekawe, o tym mówi się już otwarcie, o tym mówią przedstawiciele Mercedesa. Płacimy cenę za te wąskie sidepody. Odkrytej powierzchni podłogi jest bardzo dużo. Ta powierzchnia niewspierana z góry właśnie przez te boczne wloty, przez te dodatkowe elementy, jest po prostu elastyczna. Ona ma tendencję do bujania się bardzo mocnego również w zakrętach. Ta elastyczność po prostu działa. I wracam tutaj do sytuacji, która wydarzyła się jeszcze przed sezonem, do sytuacji zespołu Alfa Romeo. Oni właśnie ze względu na zbyt dużą elastyczność cierpieli na ten efekt podbijania, kołysania. Usztywnili podłogę, efekt całkowicie zniknął. Podobnie może być w przypadku Mercedesa, a te dodatkowe kilka koni mechanicznych za plecami kierowców również mogą się przydać. Co na to wszystko Toto Wolff? Widzieliśmy, jak kręcił nosem, kiedy George Russell raportował po tych problemach. Podskakuje i jeszcze bardziej podskakuje. Toto Wolff mówi, skakaliśmy w ten weekend jak kangur, czy podskakiwaliśmy jak kangur, szczególnie właśnie w sobotę. W piątek udało się znaleźć ten słodki punkt dla samochodu, a w sobotę pogorszyliśmy samochód. Coś z tego wszystkiego zrozumieliśmy, więc tego zrozumienia dla pracy, dla zachowania samochodu, dla zmiany ustawień jest w Mercedesie coraz więcej, a jeżeli to zrozumienie jest, to jest wstęp do tego, żeby zbudować lepsze, żeby zbudować bardziej odporne na te efekty elementy samochodu, które poskładane w całość pokażą tą ukrytą sekundę, czy uwolnią tą ukrytą sekundę, w którą Toto Wolff ma nadal mocno wierzyć. Jeżeli chodzi o wypowiedzi specjalistów Mercedesa, ci trochę rozmywają ten temat, mówiąc, że być może zagadka, czy rozwiązanie zagadki kryje się w temperaturach. Ta struktura aerodynamiczna, czy ta konstrukcja aerodynamicznie będzie zachowywała się inaczej, kiedy jest ciepło, a inaczej, kiedy jest zimno. Energia samego powietrza jest po prostu inna. No jeżeli takie byłoby wytłumaczenie tego, co wydarzyło się w piątku, na sobotę, czy w piątek i w sobotę, to chyba najgorszy możliwy scenariusz dla Mercedesa i specjalistów Mercedesa. Jeżeli ta konstrukcja jest rzeczywiście tak wrażliwa, nie tylko na wiatr, nie tylko na zmianę temperatury opon, ale na zmianę temperatury powietrza, to myślę, że nie ma co tutaj szukać tej ukrytej sekundy. Trzeba myśleć o nowych rozwiązaniach, ale być może inżynierowie Mercedesa trochę próbują sprowadzić konkurencję w ślepą uliczkę, a sami już wiedzą, co należy w tym wszystkim poprawić. Z kolei najlepszy możliwy scenariusz wydarzył się wczoraj dla Ferrari. Obaj kierowcy ustawią się dzisiaj w pierwszej linii. Szczególnie po problemach Sainza ta pierwsza linia wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Nie ma w tym przypadku, ale to jest efekt ciężkiej, codziennej, wielomiesięcznej pracy w przypadku Ferrari. Oni postępują bardzo racjonalnie. Wiedzieli po wyścigu na Jeddah, czego im brakuje, co należy poprawić w tym samochodzie, żeby ten pakiet był najbardziej wydajny i żeby mieli możliwość postawić się konkurencji. No i Ferrari wyciągnęło te wnioski i w ten weekend próbuje lepiej rozłożyć te swoje atuty, czy lepiej położyć te akcenty. Wygrywają w zakrętach, ale próbują też niwelować tą różnicę nadal bardzo dużą, kilka, nawet kilkanaście kilometrów różnicy, jeżeli chodzi o te prędkości maksymalne. No i przywieźli pakiet z mniejszym dociskiem, przywieźli drugą wersję jednostki napędowej już lekko podkręconą w stosunku do tego, co było. No i zobaczymy, jak ta różnica, ten nieco inaczej zbalansowany samochód będzie zachowywał się w stosunku do konstrukcji Red Bulla. Bo na kwalifikacje wystarczyło, ale czy wystarczy na wyścig, czy nie powtórzy się ten scenariusz z toru Jeddah i z tych porażek, że to jednak na dystansie pełnego wyścigu Red Bull lepiej rozłożył te swoje atuty i lepiej je wykorzystał. Zobaczymy. Jasne, Verstappen w kwalifikacjach popełnił błąd na tym finałowym okrążeniu, ale trzeba być uczciwym. Obaj kierowcy Ferrari nie wykonali najlepszej roboty. Charles Leclerc popełnił błąd w pierwszym sektorze, z kolei Carlos Sainz przyspał ten trzeci sektor. Może trochę obawiał się tego zakrętu numer 14. On też mówił, że w 17 cały weekend mi nie szło. Spróbowałem czegoś innego i było jeszcze gorzej. Dwa pierwsze sektory praktycznie bez różnicy przejechane przez kierowców Ferrari. Leclerc odrobił to, co stracił w pierwszym sektorze. Natomiast Sainz, tak jak powiedziałem, lekko przysnął, ale jak na rozbitą głowę Carlosa Sainza, to jeszcze w czwartek uderzył się w taką metalową ramę, która znajduje się na torze, kiedy próbował przejść przez mur między pit lane a torem, rozcięta głowa, krew się lała gdzieś po policzku, roztrzaskany samochód, obolałe biodro i szyja, o tym jeszcze za chwilę. No i to zgięte ego Hiszpana przez te wielokrotne wydarzenia w trakcie tego sezonu. To i tak wszystko poskładane w całość, zestawione z tym drugim miejscem, na którym się dzisiaj ustawi, wygląda bardzo dobrze, ale jak poradzi sobie właśnie startując z tego parzystego pociągu. Ta linia nie będąca linią wyścigową jest bardzo śliska, na co mocno narzekają kierowcy. Oni mówią, że to jest największa wada tego toru, czy największa niedogodność związana z rywalizacją w Miami. No i Charles Leclerc powiedział, że będę miał obok siebie Carlosa Sainza. Sainz będzie dzisiaj miał zadanie zabezpieczyć przede wszystkim lidera. Będzie musiał myśleć o sobie, ale też o partnerze zespołu. Niesamowicie trudne zadanie do wykonania, bo Red Bull ma sporą przewagę na prostych, a tor oferuje aż trzy strefy DRS. Kolejny raz się wystawiliśmy, tak mówił Laurent Mekies, przedstawiciel Ferrari, no ale nie powinno być już tak źle jak na Jeddah, więc kolejny raz wracam do tego. Te akcenty rozłożone nieco inaczej. Dużą niewiadomą pozostaje tempo wyścigowe oraz zużycie opon. Ze względu na te wszystkie problemy, które kierowcy mieli w trakcie przygotowań do tego wyścigu, nie udało się wykonać jakichś długich przejazdów. Nie wiemy do końca, jak wygląda tempo wyścigowe poszczególnych zespołów, a tym bardziej nie wiemy, jak wygląda zużycie opon. Mamy tą mocno nagumowaną linię wyścigową, choć popadało i to dość mocno, część gumy zniknęła z toru. Mamy bardzo śliską tą pozostałą część toru. Jak będą opony zachowywały się na takiej nawierzchni, czy nie będzie dochodziło do tych negatywnych zjawisk związanych z greeningiem, a może nadmiernego zużycia, przegrzania opon, tego po prostu nie wiemy. Jeżeli chodzi o Maxa Verstappena, to on miał bardzo mało czasu w ten weekend, żeby się przygotować. No i obaj z Sergio Perezem dość otwarcie mówią o tym, że wina w dużej części leży po stronie zespołu, za to, co się wydarzyło, za to, że jadą w ten wyścig tak nieprzygotowani. No a dlaczego chociażby w przypadku Verstappena mieliśmy sytuację związaną z przegrzewaniem się jego samochodu w piątek? Wymieniono skrzynię biegów. W czasie wymiany tej skrzyni biegów mechanicy popełnili błąd, źle ułożyli pewne elementy układu hydraulicznego. Doszło do kolejnego zdarzenia w samochodzie Maxa Verstappena i on mówi otwarcie: symulacji wyścigu nie byłem w stanie w ogóle zrobić i nie byłem nawet w stanie wykonać choćby pojedynczego próbnego startu. Właśnie tak przygotowany jadę w ten weekend i jadę tak w ten weekend czy w ten wyścig właśnie ze względu na błędy popełnione przez zespół. Również Sergio Perez miał zastrzeżenia co do timingu jego wyjazdów, co do tego, jak był w stanie przygotować baterie, jak był w stanie przygotować opony. W ten weekend wielu kierowców też zapłaciło za to wysoką cenę. Te wszystkie drobne rzeczy przy tak wyrównanej rywalizacji z Ferrari mogą mieć duży wpływ na to, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy wyścig. To wszystko może mieć kluczowe znaczenie. No, ta duża dwójka i Mercedes za nimi, to jest to, na co powinniśmy dzisiaj zwracać uwagę, ale również uwagę powinniśmy zwrócić na Valtteriego Bottasa, który jakby łapał kolejny oddech. W Mercedesie mieliśmy Valtteriego Bottasa 2-0, 3-0, 4-0, było trochę żartów z tym związanych, ale Valtteri Bottas w Alfie Romeo jakby urodził się na nowo, wyścigowo. I on mówi o tym otwarcie. W tej chwili żyje swoim marzeniem i to wszystko przekłada się na dyspozycję w samochodzie. On mówi: popełniłem w ten weekend błąd bardzo kosztowny. Chciałem zespołowi oddać, odrobić to wszystko i to się udało. Potwierdza się też to, o czym mówiłem w jednym z ostatnich magazynów. Alfa może być w tym sezonie takim cichym, czarnym koniem. Czy, no oczywiście nie ma mowy o tym, żeby Alfa regularnie walczyła o zwycięstwo, czy biła się o podium, ale w tej sytuacji, w jakiej jest Valtteri Bottas w trakcie tego weekendu wyścigowego, przed tym wyścigiem, szansa na podium jakaś może być, bo ten tor jest trudny, ten tor może sypnąć wiele niespodzianek. Ktoś popełni błąd i Bottas będzie pierwszym, który może na tym błędzie skorzystać, czego mu naprawdę życzę. Odżył, ale odżył również zespół, który zbudował się na nowo wokół niego. No a teraz, zanim takie podsumowanie tego, czego możemy się spodziewać, jeszcze te kwestie, które nazwałem kolczykowo-bokserkowymi. Było trochę żartów, było trochę manifestacji ze strony Lewisa Hamiltona, ze strony Sebastiana Vettela. No, kierowcy zwracają dość słusznie uwagę na to, że FIA, dyrekcja wyścigu, zwraca uwagę na detale, kiedy w zakręcie numer 14 mamy mur, o który rozbiło się kilku kierowców, przeciążenie w przypadku wypadku Ocona 51G, w przypadku Sainza 40 kilka, więc to są bardzo duże przeciążenia, mimo niewielkich prędkości. Kierowcy już w piątek mieli prosić o to, żeby ustawić tam bezpieczną barierę. Dyrekcja wyścigu stwierdziła, nie ma potrzeby, symulacje pokazują, że tam nic złego wydarzyć się nie może, więc mamy tutaj taki kontrast. Dwie bardzo różne, jeżeli chodzi o zagrożenia, sytuacje i na jedną FIA nakłada priorytet, z drugiej trochę sobie nic nie robi, na czym cierpią sami kierowcy, ale na koniec tej kwestii bokserkowo-kolczykowej bardzo ważna moim zdaniem wypowiedź Jensona Button, szczególnie w kontekście tej biżuterii, którą kierowcy zakładają, z którą jadą w wyścig. On mówi, że w przypadku poważnego wypadku, w przypadku konieczności zrobienia dokładnych prześwietleń, każdy metalowy element będzie wpływał na wynik tego badania. Każdy ten element może mieć no, negatywny wpływ na zdrowie kierowcy czy na dobrą diagnozę. To też wszystko musimy brać pod uwagę, choć FIA rzeczywiście powinna nieco inaczej ustawić te swoje priorytety. A co dzisiaj nas czeka? Dzisiaj czeka nas naprawdę fajna porcja ścigania, moim zdaniem. Duża niewiadoma. Wszyscy kierowcy, inżynierowie, bez tej potrzebnej do bezpiecznej rywalizacji czy spokojnej rywalizacji porcji informacji, kto z tego wszystkiego wyjdzie zwycięsko? Na pewno ten, kto będzie reagował, na pewno ten, kto będzie miał w lepszym stanie swoje opony, będzie w stanie utrzymać w odpowiednim oknie temperaturowym raz. Zbudować tą temperaturę, ale dwa, jej po prostu nie przekroczyć. I jeden mały znak zapytania odnośnie tej całej rywalizacji, ta śliska część toru. Kierowcy mówią, że jest ona bardzo ryzykowna. Manewr wyprzedzania musi być dobrze przemyślany. Nawet w przypadku strefy DRS, wyjazd na tą brudną stronę toru może oznaczać, że już w pierwszym zakręcie po wykonaniu manewru wyprzedzania kierowca będzie miał problemy, bo zbierze trochę tej gumy i tych śmieci na swoje opony, więc no. Wyścig pozostaje dużą niewiadomą. Wydaje mi się, że emocji nie powinno w nim zabraknąć, że Miami naprawdę na długo pozostanie w naszych głowach, w naszych wspomnieniach. A jeżeli chodzi o szansę na zwycięstwo, wydaje mi się, że Ferrari będzie w stanie się obronić, że to przesunięcie akcentów, bardzo rozsądne, bardzo przemyślane, spowoduje, że Red Bull ze swoimi kłopotami nie będzie w stanie odpowiedzieć. I gdzieś tak życzyłbym sobie, żeby Valtteri Bottas stanął na podium, mając ze sobą samochody Mercedesa. Byłoby to no, świetne odbicie się tego kierowcy, który, jak sam pokazuje na torze, jeszcze ma coś do zaoferowania. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Widzimy się pewnie jutro, bo po wyścigu czasu na taką dokładną analizę raczej nie będzie. Ta późna pora też rozbija grafik i możliwość publikowania czy przygotowania tego typu materiałów. Widzimy się po wyścigu. Przed nami duże emocje, na które Was dzisiaj zapraszam. Na tym kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.